Zapraszam do Księgi Dziejów Apostolskich, do rozdziału 9. I pewne fragmenty tego rozdziału, a temat jakby ktoś chciał sobie zapisać, bo lubi pisać tematy, to jest uwaga do Bożenki między innymi, bo potem pyta, jaki był temat kazania, żeby umieścić na stronce. Nawrócony faryzeusz, czy to możliwe? Mówiliśmy ostatnio o faryzeuszu, teraz byśmy chcieli się temu przyjrzeć. Do tego jest tekst. Abyś otworzył im oczy, tak mówi Pan do pewnego męża, odwrócił od ciemności do świata, od światła, od władzy szatana do Boga z dziejów, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz dziewiąty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Zaledwie tu jest od 8 do 19 trzeba by było przeczytać, ale ja bym chciał, żebyśmy po prostu sobie tak fragmentarycznie, ponieważ znamy dokładnie to wydarzenie. Posłuchajmy. Podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył swoje oczy, nic nie widział. Biorąc go tedy za rękę, zaprowadzili do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu. Ananiasz, on zaś rzekł, oto jestem Panie. Pan zaś do niego, wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał. Wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siłę. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy pochylamy się nad Twoim Słowem i pozwól nam dzisiaj, byśmy odczytali to, co dzisiaj chcesz do nas powiedzieć. Wiem, że Ty każdego dnia dajesz świeży pokarm, świeży chleb. Ty każdego dnia uczyłeś Izraela zbierać mannę, aby była świeża i aby była smaczna. Dzisiaj też, Panie, pozwól nam nakarmić nasze dusze, nakarmić nasze serca, abyśmy mogli wyjść z tego miejsca zbudowani, zachęceni, pokrzepieni. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Historia, którą przeczytaliśmy, jest historią nawrócenia jednego z największych postaci Kościoła. Apostoła Pawła, którego tutaj tekst nazywa jeszcze z dawnym imieniem Szaweł lub Saul. Gdy przyglądamy się tej postaci, wiemy, jak bardzo ważną była i pozostaje dla Kościoła. Na 27 pism, jakie mamy w Nowym Testamencie, na 27 ksiąg, jakie są w Nowym Testamencie, 14 przypisuje się autorstwo, przypisuje się popularnie Pawłowi. Czyli na 27, 14. Czyli więcej niż połowa. Jak mówią historycy, tak zwana większa połowa. Większa połowa. Oczywiście dyskutują, czy wszystkie te pisma są autentycznie Pawłowe i tę kwestię zostawimy, ale chcę zwrócić Waszą uwagę. Ten, który jest tutaj przedstawiony, ten, który nawrócił się pod Damaszkiem, jest autorem ponad połowy tekstu Nowego Testamentu. Jego wpływ na Nowy Testament, a przez to jego wpływ na Kościół i na mnie, i na ciebie, jest więc ogromny. Oczywiście wtedy, gdy czytasz Biblię, szczególnie gdy czytasz jego listy. Śmiejemy się troszkę w czwartki na nabożeństwach, gdy rozważamy drugi list do Koryntian, ponieważ wychodzą różnego rodzaju nasze obawy, lęki i nie chcę ich tutaj przywoływać. Zapraszam na czwartkowe nabożeństwa, ale tam też nieraz jest tak, że a ktoś lubi bardzo świętego Pawła, a ktoś go właśnie znielubił za jego postawy i nie wiem, czemu wszyscy się teraz popatrzyli na Grażynkę. Aha. Kiedyś się nam tak po prostu objawiła z tą swoją nielubiością, ale już mówi, że się nawraca powoli, zaczyna go trawić. Święty Paweł, postać, która oczywiście sama w sobie wymagałaby i dalszych studiów, i rozważań, a my chcemy rzucić dzisiaj światło wyłącznie na jedną rzecz, a mianowicie chcemy popatrzeć się na niego jak na człowieka, który jest dla nas symbolem kogoś, kto odzyskał wzrok. Kogoś, kto odzyskał wzrok, a jednocześnie kogoś, kto należy do faryzeuszów. Bo co jest ciekawa rzecz. Na 27 ksiąg, powiedzieliśmy 14, to są jego dzieła. A on jest faryzeuszem. Więc gdy nasze rozważania dotarły do tego momentu, musimy powiedzieć, że w dużym stopniu chrześcijaństwo czerpie z tego nurtu. Oczywiście możemy powiedzieć, Paweł, zaraz. Paweł jest nawróconym faryzeuszem, tak? Nie jest faryzeuszem, bo już nie jest faryzeuszem, jest chrześcijaninem. Ale chciałbym, żebyśmy, zanim zaczniemy negować i zanim zaczniemy wkładać swoje przekonania, żebyśmy posłuchali Pisma. A zacznijmy może od tego, żeby powiedzieć sobie, tu bym poprosił o kolejny slajd, żeby powiedzieć sobie coś, co jest ważne. Znamy ten wiersz. Powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest kadosz, jest święty. Powiedzieliśmy sobie, że świętość Boga polega na tym, że jest oddzielony od całego świata, tak? Że jest inny, oddzielony. Mówiliśmy, że świętość Boga polega właśnie na tym, że jeśli naczynia w świątyni jerozolimskiej były święte, to znaczy oddzielone od wszystkich innych rzeczy i nikt ich nie używał do czegokolwiek innego. Tam, jeśli tam była jakaś złota łopatka, jakiś ołtarz kadzidlany, jakieś inne przyrządy, to im nie było tak, że kapłan potem zabierał je do domu i tam sobie tym pogrzebaczem też w swoim kominku grzebał, ponieważ ta rzecz była oddzielona wyłącznie do służby Bożej. Tak? Mówiliśmy, Bóg jest oddzielony od wszystkich i wszystkiego, jest święty. Tak definiujemy to pojęcie. Tu nie chodzi przede wszystkim o jego moralną doskonałość, choć to będzie implikować, ale to też rzutuje jakby na nas i na naszą interpretację świętości. Nieraz jak święty Paweł pisze do nas, albo pisze do Koryntian, no do świętych w Koryncie, czy do innych, pisząc listy do świętych Filipii, to nieraz można zadać sobie pytanie, czy on zwraca się także do świętych we Wrobolku. I wiem, że dzisiaj słowo święty nabrało innego trochę charakteru. Święty to jest człowiek, który osiągnął doskonałość. I tutaj za życia już, ale przede wszystkim oczywiście po śmierci. Ta idea tego człowieka świętego, który tam gdzieś w niebie teraz już został, jest świętym, a ty tutaj, czy tutaj w kościołach ludzie to ogłaszają, ta idea jest nam obca. Obca, ponieważ ona jakby jest wtórna do tego, co jest pierwotne. A pierwotne jest spojrzenie na chrześcijan jako na świętych, nie dlatego, że są doskonali i osiągnęli doskonałość, tak? Dlaczego chrześcijanin jest święty? Dlatego, że został odłączony od całego świata, został odłączony od wszystkich rzeczy i został przyłączony do świata Boga. Dlatego, że jest Boży, a Bóg jest święty, chrześcijanin jest święty. A więc podstawą Twojej i mojej świętości, podstawą mojego i Twojego tytułu święty, do którego nie mielibyśmy nigdy żadnych możliwości, żadnych uprawnień, jest wyłącznie Jezus Chrystus, który odłączył Cię od tego świata, który Cię wyprowadził z tego świata i który Cię wprowadził do świata Boga, Boga, który jest święty. Jesteś święty nie dlatego, że jesteś doskonały, dobry, dlatego, że jesteś grzeczny, dlatego, że się modlisz, dlatego, że czytasz Biblię, dlatego, że nie pyskujesz, dlatego, że wyrzucasz grzecznie śmieci, dlatego, że mówisz dzień dobry, uśmiechasz się do ludzi i robisz tysiące innych dobrych rzeczy. Jesteś święty dlatego, że zostałeś oddzielony z tego świata. Stałeś się kimś nowym, innym. Stałeś się Boży. Jesteś tak jak narzędzie w świątyni. Jesteś tak jak to, co możemy obserwować. Czym możesz sobie wyobrazić być miejscem szczególnym, ołtarzem, miejscem, w którym Bóg czyni jakieś cudowne rzeczy. Takim właśnie Bóg ciebie uczynił. Jesteś oddzielony. Mówiliśmy o tym, dlatego że to oddzielenie jest także wpisane w słowo faryzeusz. Tam powiedzieliśmy także jest oddzielenie, tak? I powiedzieliśmy sobie, że kadosz, czyli Bóg jest święty, jest oddzielony, jest inny od tego świata, jest wyraźnie różny. No, jednoznacznie, całkowicie różny, inny od tego świata. Faryzeusz więc to także człowiek, który oddziela się od tego świata. Faryzeusz to ktoś, kto wie, że świat jest zagrożeniem, ktoś, kto wie, że musi się oddzielić i że jak Bóg jest święty, on też musi być święty. Jak Bóg jest oddzielony, ja też muszę być oddzielony. Mówiliśmy o tym tydzień temu, można do tego wrócić. Ale jaka jest różnica między świętością Boga a świętością faryzeusza? Ja tutaj przywołałem Leopolda Staffa, jednego z tych, których uznaję w Polsce za najwybitniejszych poetów. Może nie dotarł do mnie tak bardzo Mickiewicz, Słowacki, wstyd mi trochę, prawda? Nawet Norwid, którego powinienem kochać jeszcze bardziej niż Mickiewicza i Słowackiego razem, a bardzo lubię Staffa. Staff, taki wiersz, który znamy, wspominałem go przy okazji rozważań na Areopagu, powiedział w drugiej części tak, to jest ta cały wiersz odchodzącego dnia chwała codzienna, tak? Taki cykl i ostatnia zwrotka tego wiersza. Szukałem Ciebie w chmurach i na niebiosach i na tej niskiej pełnej grobów glebie. I dzisiaj widzę w radosnych łez rosach, że Bóg był bliższy mnie niż ja sam siebie. Na czym polega ta różnica między tym oddzieleniem Boga i oddzieleniem faryzeusza? Najprościej możemy powiedzieć językiem Staffa, że to oddzielenie Boga, ta świętość Boga, ta doskonała inność nie przeszkadza mu w byciu blisko z Tobą. I mamy na to wiele przykładów i wiele cytatów i wiele tekstów, ale nade wszystko oczywiście przepiękny tekst, który rozważaliśmy z Księgi Dziejów Apostolskich 17 rozdziału, gdzie Paweł mówi na Areopagu, jak Bóg jest blisko nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ta bliskość Boga jest zaskakująca, prawda? Bo On nie mówi tutaj, zauważcie, do ludzi z Kościoła, tak? Jeśli do ludzi Kościoła by to powiedział, to byśmy powiedzieli, no tak, człowiek wierzący to jest właśnie człowiek, który ma taką bliską więź z Bogiem. On to mówi do ludzi, których pierwszy raz zobaczył i którzy nie znają ani judaizmu, ani Jezusa Chrystusa. Ludzi, którzy Go zaraz będą wyśmiewać, ludzi, którzy będą szydzić i ludzi, którzy powiedzą, dość już, nie chcemy Cię więcej słuchać. Do tych ludzi mówi, Bóg jest bliski każdemu z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Rozumiemy, że ta świętość Boga i to Jego oddzielenie ma przedziwne zdolności, bo z jednej strony jest oddzieleniem całkowitym, oddzieleniem od grzeszności. Mówiliśmy, nie ma w Nim żadnej idei zła. Jest absolutnie doskonały, jest święty, nie ma w Nim żadnej zmarszki, żadnej skazy, żadnej ciemności. Jest absolutnie doskonały i jednocześnie ten doskonały Bóg, oddzielony od wszystkiego, co jest grzeszne, jest bliżej nas niż my sami sobie. Tak powie Staff i chyba się z tym zgodzimy. Bóg bliższy mnie niż ja sam siebie. Nie wiem, czy to do nas jakby dociera, ten fakt tej bliskości Boga. A z drugiej strony faryzeusz. Jego oddzielenie nie jest oddzieleniem takim samym. Jaka jest różnica między faryzeuszem w jego oddzieleniu, a Bogiem w jego świętości? Taka właśnie, że on buduje mury, że jego oddzielenie staje się nieraz oddzieleniem geograficznym, ale także oddzieleniem kulturowym. Oddzieleniem, w którym pojawia się dużo różnych dziwnych rzeczy. Ja tu sobie wynotowałem, ale oczywiście studium na temat faryzeuszy w Nowym Testamencie mogłoby zająć nam kolejnych 15 spotkań. Nie wierzycie? Dziękuję. Ponieważ wierzący zbór. Ponieważ znalazłem jakoś tak ponad 40 tekstów, które w różnym świetle pokazują faryzeuszy i każde z tych tekstów mogłoby stanowić oddzielne kazanie. Czyli tak mówiąc po naszemu, rok czasu mógłby nam upłynąć wyłącznie na tych tekstach. Ale ja całe szczęście nie mam zamiaru tak bardzo Was katować tym tematem. Ale zwrócę Waszą uwagę na kilka rzeczy. Na czym polega właśnie to oddzielenie? Jeden z takich tekstów, który ja chciałbym przywołać, teraz bym poprosił na razie, żebyście wzięli swoje Biblię do ręki i razem ze mną poszukali, pochodzi z Ewangelii Łukasza z 20 rozdziału, z 46 wiersza i tego nie ma na slajdach. Łukasz 20:46. Ja nie chcę tego wszystkiego czytać, ponieważ to by wymagało naprawdę sporej dawki tekstów, ale ten akurat chciałbym na Waszą uwagę zwrócić. Czytamy tak. Gdy lud słuchał, Jezus rzekł do uczniów: strzeżcie się uczonych w piśmie, strzeżcie się tych, którzy chętnie, w innych tekstach faryzeuszy byśmy dodali, tak? Którzy chętnie chodzą w długich szatach, w długich i w powłóczystych, tak byśmy powiedzieli. Którzy chętnie chodzą w długich i powłóczystych szatach. Oczywiście, gdy czytam ten tekst, to co nam przychodzi na myśl? Jakiego rodzaju krytyka i jakiego rodzaju osoby? Oczywiście nie Dzień Kobiet i nie piękne suknie naszych pań, ale suknie, w które się przybierają niektórzy duchowni po to, żeby wyglądać szczególnie atrakcyjnie dla swoich wiernych. Nie wiem, jak to powiedzieć. Sam ubieram togę, więc za bardzo krytykować nie mogę. Ale mimo wszystko chcę powiedzieć w ten sposób. Jezus Chrystus mówi tak: strzeżcie się tych, którzy lubią chodzić w długich, powłóczystych szatach. Dlaczego się strzec tych? Oczywiście ktoś może powiedzieć: aha, to wiemy, o czym to jest. To jest o księżach. Aha, no wreszcie mamy jakiś konkretny tekst o księżach. Nie, siostry, bracia, to nie jest o księżach. To nie jest o biskupach. To jest o nas, o mnie. I tutaj się odkryłem, tak? To jest tekst o mnie. Można powiedzieć, ty facet, nie chodzisz po włóczystych szatach, raz na jakiś czas ubierzesz togę na studiach, no jenki, to tam znowu takie wielkie halo. Nie, nie. To jest mowa o tych ludziach, którzy lubią się przebierać, tak? Lubią oddzielać się poprzez ubranie. Taka długa, powłóczysta szata, w której jestem po prostu jestem cały jakby oddzielony od wszystkich innych, tak? Nie, nie jestem bliski. Gdy Bóg stworzył człowieka, nie stworzył go w długiej, powłóczystej szacie, prawda? Jak go stworzył, wszyscy wiemy. Stworzył Adama i Ewę w takiej bliskości i w takiej intymności, że oni nie mieli niczego, co by przed sobą mogli ukryć, prawda? Nie mieli. Pierwszą rzeczą, którą zrobili, gdy zgrzeszyli, pamiętacie, co zrobili? Zaczęli sobie stroić ubranka, tak? Zaczęli sobie zrobić własne ubranka. Pierwsze rzeczy, jakie człowiek zrobił po grzechu, to, że zaczął się wstydzić siebie nawzajem i zaczął się stroić, tak? Tu mamy jakby źródło tego wszystkiego, co znamy, jeśli chodzi o maskowanie się. I tutaj jakby ten faryzeusz jest przedstawiony jako postać, która szalenie lubi zakrywać siebie w taki sposób, wiecie, długa, powłóczysta szata cały zakryty, tak? Praktycznie głowa wystaje. Gdybym mógł, to by wyglądał jak ten Lord Vader, czy jakoś tak się nazywa, taki, wiecie, i jeszcze z hełmem na głowie, tak? Po prostu długa, powłóczysta szata. Po co mu ta długa, powłóczysta szata? Po co mi ta długa, powłóczysta szata? Czym jest ta długa, powłóczysta szata? Najprościej rzecz powiem tak. Może to być długa szata moich kompleksów, tak, którymi się oddzielam. Szata kompleksów to może być szata moich pus, moich różnego rodzaju, może mojej pychy, tak, mojego wynoszenia się, takiej próby stworzenia dystansu wobec innych ludzi, takiego zakrycia siebie, szczelnego zakrycia siebie, żeby nikt nie rozpoznał, kim ja naprawdę jestem. Ubieramy się w takie szaty, tak? Ukrywamy siebie, chowamy siebie. I jeśli ktoś powie, że to jest tylko o księżach, to ja powiem: siostry, bracia, to jest tak naprawdę o każdym człowieku, który nie chce być otwarty wobec ludzi, ale nie tylko, że ubiera się, a on się tym lubuje. On to kocha. Kocha się ukrywać, udawać, On to wszystko kocha. I moglibyśmy powiedzieć tak, to jest pewien obraz faryzeusza. Moglibyśmy zobaczyć w tym wiele innych przykładów. Faryzeusze w Nowym Testamencie są przedstawieni w przeróżny sposób, a między innymi jako ludzie, którzy podpatrują. Jest taki tekst Ewangelii Łukasza, rozdział 6 i wiersz 7, ale także rozdział 14, wiersz 1. Ja bym chciał do tego rozdziału 14 i wiersza 1 z wami popatrzeć. A chcę tylko powiedzieć, że o tych powłóczystych szatach to była taka próbka, że można na ten temat powiedzieć kazanie, prawda? Żebyśmy wiedzieli, że nie żartowałem, mówiąc, że każdy z tych tekstów sam w sobie jest bardzo interesujący. Gdy 14 rozdział Łukasza, pierwszy wiersz. A gdy Jezus wszedł w szabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. Zabawna historia. Zabawna historia i to na wiele sposobów. Po pierwsze, Jezus nie stroni od faryzeuszy, tak? Jezus do nich chodził, rozmawiał z nimi, zapraszali go na szabat. Wiecie, na szabat to jest takie szczególne zaproszenie, ponieważ to była taka, wiecie, szczególna i jest szczególna uroczystość, szczególna kolacja, szczególny czas, kiedy zostaje się, kiedy się nie idzie, zaprosimy sobie takiego rabina, posłuchamy. Wiecie, każdy z nas by chciał tak spędzić święta. Zaprosić do siebie, do domu jakiegoś mądrego rabina, mądrego duchownego, mądrego przyjaciela i chcieć z nim gadać, coś go słuchać, rozmawiać. To by było coś naprawdę ekstra. Nie wiem, czy też tak macie, ja też tak mam. W każdym bądź razie chcę powiedzieć tak, zaprosili go, ale zobaczcie, jaka była intencja. Intencja była taka, żeby go podpatrywać, żeby go na czymś przyłapać. I tutaj wiele razy znajdujemy takie teksty, które mówią... Faryzeusz to człowiek, który próbuje za wszelką cenę przyłapać kogoś, przyłapać Jezusa na jakimś słowie, na jakimś geście. To człowiek, który ustawicznie szuka pretekstu po co? Po to, żeby zdyskredytować Jezusa Chrystusa. Po to, żeby powiedzieć, on wcale nie jest taki święty, jak mówi, i po to, żeby siebie w ten sposób, nie wiem, troszkę w tych oczach uczynić lepszym. To znaczy, Jezus wcale nie jest taki święty, jak mówi, a ja nie jestem taki zły, jak on mówi, tak? Widzimy tę postawę? Prowadząc różnego rodzaju dyskusje na forach internetowych, pisząc listy, odpisując na różne pytania i różne uwagi i zaczepki bardzo często, muszę powiedzieć, bardzo często zdarza się, a ostatnio niestety też tak się przytrafiło, spotykać ludzi, którzy za wszelką cenę pragną się przyczepić. Tak? Oni szukają zaczepki. Na forach internetowych to jest bardzo popularne. Jakieś słowo, ktoś się przyklei do słowa. Widziałem ostatnio przepiękną dyskusję, w której kolega Tomek Żółtko napisał tekst, fajny felieton na temat tego, że z filozofem ateistą jest tak, jak z człowiekiem, który szuka czegoś, co zgubił pod latarnią. I na pytanie, a gdzie pan to zgubił? On mówi, gdzieś tam. To czemu pan szuka tu? Bo tylko tu jest jasno, prawda? I taki fajny tekstik napisał. To był cytat z jakiegoś filozofa. Po czym rozgorzała dyskusja pod tym cytatem, w której między innymi pojawiła się książka o ewolucji filozofii i ktoś od razu skomentował to w ten sposób. Ewolucjonizm, a to kłamstwo jest i w ogóle do kitu. I w takim razie cały autor jest do kitu, bo usłyszał słowo ewolucjonizm. I ktoś mu zwrócił uwagę i mówi, no wiesz, nie można w ten sposób mówić, że kłamstwo, jeśli nie czytałeś, nie wiesz, o co chodzi, prawda? Ale on napisał, a właśnie, że wiem, ewolucjonizm to jest kłamstwo, koniec, kropka. Rozumiecie, rzecz dotyczy mówienia o prawdzie, mówienia o poszukiwaniu Boga, a on słyszał tylko ewolucja i się przyczepił. No, chcę powiedzieć tak, jesteśmy ludźmi, którzy się podpatrują, przyglądają, przyczepiają. Może masz tego mniej, może masz tego więcej. Ale jakby czas faryzeuszów, którzy przyglądają się i podpatrują się, nie skończył, tak? Jesteśmy ciągle ludźmi, którzy mają z tym pewien problem. I moglibyśmy powiedzieć tak, znajdujemy wiele i wiele innych przykładów, kolejnych przykładów i dowodów na to, że bycie faryzeuszem to, że nie wszystko widzę, to, że nie wszystko do mnie dociera, to, że mam niewłaściwą postawę. Chciałbym zadać sobie pytanie i razem z tym pytaniem i również wam, siostry i bracia, czym najpierw nie jest ten faryzeizm, dobra? Bo moglibyśmy tych cytatów tutaj namnożyć. Czym nie jest faryzeizm? Czym nie jest? Ponieważ obłuda, takie podpatrywanie i takie różne działania każdemu z nas mogą się przytrafić. Prawda? Czy w związku z tym każdy z nas jest faryzeuszem? Każdy z nas jest faryzeuszem w znaczeniu obłudnikiem, religijnym obłudnikiem. Czy każdy z nas kiedyś tak się czuł? Czy każdy z nas kiedyś tak rozpoznał siebie? Musimy powiedzieć, że istnieją różne stopnie i różne odcienie, tak, faryzeizmu. Różnego rodzaju obłudy i gry religijnej. W każdym z nas, a szczególnie tych, którzy przychodzą do Boga i szczerze wyznają Mu grzechy i mówią: Panie, jesteś moim ratunkiem, może łączyć się szczerość, autentyczność z obłudą, udawaniem, a nawet więcej. Ja myślę, siostry, bracia, że nie obrażając nikogo, w każdym z nas jakby ta mieszanka występuje, tak? Jest i szczerość, i obłuda. Jest i prawda, i autentyczność, i pewien fałsz, i zakłamanie. Jest i taka postawa uczciwości wobec siebie, i postawa faryzeizmu. Możemy powiedzieć, że kwestia jest tylko taka, jakie są proporcje, tak? Nie znam się na pieczeniu ciast, ale wiem, że ważne są proporcje. Przy przygotowywaniu potraw też, a przy pieczeniu ciasto, wydaje mi się, to już jest taki wyższy poziom kucharzenia. Ważne są proporcje. W swoim życiu także mogą w moim życiu występować może faryzeizm w pewnych proporcjach. Więcej jest obłudy, mniej jest autentyczności i w zależności od tego, ile jest tej obłudy i tego udawania, a ile jest autentyczności, jakby ten poziom zaczyna być tutaj wskazujący na niebezpieczne zbliżenie się do tego progu, gdy już możemy uznać siebie za faryzeusza. Trzeba też odróżnić faryzeizm od tego, co można by nazwać pohamowywaniem samego siebie. Więc ja nieraz miałbym ochotę powiedzieć, co myślę, nieraz miałbym ochotę zachować się w jakiś sposób, ale się pohamowuję, tak? Jeśli się pohamowuję, to pojawi się takie światełko czerwone: zobacz, jesteś faryzeusz, jesteś obłudnik, bo chciałbyś coś powiedzieć, ale nie mówisz, tak? Chciałbyś coś zrobić, ale czegoś nie robisz. Chciałbyś w jakiś sposób się zachować, ale tego nie robisz. Udajesz przed ludźmi kogoś lepszego. Każdy z nas. Żyjemy w takim świecie. Musi się pohamowywać, tak? Nie może się zachowywać tak, jakby chciał, jakby mu się podobało. I jeśli się coś takiego pojawia, to wiedz, że to nie jest faryzeizm, to jest kultura i dobre wychowanie. A mówienie o tym, że jest to faryzeizm, jest tylko dowodem na to, że człowiek myśli, że prostactwo jest sposobem na relacje między ludźmi. Prostactwo w znaczeniu oczywiście nie prostoty, ale pewnej postawy umiłowania rzeczy prostackich jest zawsze sposobem na urąganie, na niszczenie relacji, ponieważ prostak to człowiek, który wali prosto w oczy, ale który jakby miał tak oberwać, jak usłyszał, to sam by się chętnie zasłonił jakąś maską, twarzą, czyjąś jakąś tarczą. A więc faryzeizm nie możemy faryzeizmu łączyć z pohamowaniem swoich naturalnych emocji. Możemy też powiedzieć, że faryzeizm nie jest przemilczaniem tego, co w nas dobre i złe. Bo bardzo często faryzeizm polega na tym, że Jezus pokazuje, że coś, co się prezentuje na zewnątrz jako dobre, tak naprawdę jest złe, tak? Na zewnątrz post, na zewnątrz mina, wiesz, postna, na zewnątrz postawa pobożna, prawda, w środku groby pobielane, mówi Jezus Chrystus. A więc nieraz myśli się, że faryzeizm jest takim przemilczaniem, takim udawaniem, co w nas dobre, co w nas złe. Ja chcę powiedzieć tak, całe szczęście, że nikt z nas nie może całej prawdy o sobie objawić innym, tak? Całej prawdy o sobie, tej pozytywnej prawdy o sobie i jeszcze bardziej tej negatywnej prawdy o sobie, nie masz ani obowiązku, ani konieczności prezentowania, tak? Nie musisz wszystkim objawiać, jaki jesteś zły, żeby nie być faryzeuszem. Albo jaki jesteś dobry, żeby nie być faryzeuszem. No taki jestem altruista, no po prostu muszę pomagać. Pomagam, prawda? No trudno, nie będę udawał, prawda? Chcę powiedzieć, to wszystko jeszcze nie jest faryzeizm. Kiedy więc możemy mówić o faryzeizmie i czym jest właściwie faryzeizm? Już wiemy, czym nie jest, tak? Czyli w każdym z nas coś tam siedzi takiego, ale to nie znaczy, że od razu jesteś faryzeuszem. Faryzeizm to jest aktywna manipulacja kłamstwem, tak byśmy to sformułowali. Jest to aktywna manipulacja kłamstwem o sobie, jako o osobie religijnej, po to, by to przyniosło mi jakąś korzyść. To jest faryzeizm. Jeszcze raz. To dla tych, którzy zapisują. To aktywna manipulacja i to jest kłamstwo. Kłamstwo o sobie, jako o osobie, przepraszam za te trzy o, tak? Kłamstwo o sobie, jako o osobie religijnej, w celu osiągnięcia określonych korzyści. To nie muszą być korzyści materialne, to mogą być korzyści w postaci prestiżu, w postaci szacunku, autorytetu. A więc ja się w jakiś sposób zachowuję, w taki, wiecie, właściwy sposób, jak trzeba, taki religijny i pobożny, po to, aby osiągnąć taki cel. Mianowicie, żeby mnie inni szanowali, żeby mnie inni uważali za kogoś szczególnego i tak dalej. Czyli możemy powiedzieć, ten cel może być bardzo różny. Oczywiście może być materialny, bo faryzeusze w Nowym Testamencie to także ci, którzy objadają domy wdów. Po prostu wyciągają pieniądze, prawda? Wyciągają pieniądze, wyciągają z ludzi poprzez pobożność, prawda? Udając pobożność, czy mówiąc o pobożności, wyciągają pieniądze. Ja nie chcę nic mówić na temat pieniędzy. W naszym zborze jest tak cudownie, że nawet w czasie nabożeństwa się kolekty nie zbiera, ponieważ jesteśmy w tej kwestii wszyscy dość wyczuleni i nie chcemy, żeby wyglądało to jak jakby, że za nabożeństwo się płaci, tak? Po prostu kto może i chce, daje, ponieważ ochotnego dawcy Bóg miłuje, nie uznając czegoś takiego, że przymusem będzie odbierał ci pieniądze. Chcę natomiast powiedzieć, że to mogą być pieniądze, ale to może być szereg innych rzeczy. Wreszcie to może być zbawienie. Faryzeusz może występować w takich dwóch postaciach, o których też tydzień temu mówiłem. Jedna postać to jest postać, którą byśmy określili mianem takiej postaci cynicznej, faryzeum cyniczny. Tak? Widzimy go u polityków, o których mówił Jacek. Cyniczny polityk, który wykorzystuje religijność, pobożność, spotykamy go w kościele, klęczy, prawda, modli się, po czym idzie do studia i słyszymy, jak się kłóci, jak nienawidzi, jak wali w stół, jak mówi słowa, które są po prostu zabójcze, jak oskarża, jak osądza, a potem idzie z powrotem i chce, żeby go filmować, dobrze, żeby w kadrze wypadł, czy to kolanko dobrze widać, prawda, tak profil będzie lepiej, prawda, i tak dalej. Znamy to wszystko. Dajemy się na to nabrać, my myślę, że już mniej, bo mamy to jakby tę granicę. Wiemy, że taki rodzaj afiszowania swojej religijności prowadzi człowieka zawsze do ruiny. Jest tu taki faryzeizm cyniczny. Człowiek w sposób zupełnie cyniczny wykorzystuje wartości religijne dla ludzi i objawia siebie jako religijny. To szczególnie ostatnio jest popularne w tych wszystkich ulotkach wyborczych, tak? Gdzie kandydat się przedstawia, nie swój program, tylko jestem człowiekiem religijnym, jestem wierzącym, jestem katolikiem, prawda, i tam się afiszuje, głosujcie na mnie. W związku z tym ta postać kliniczna, ta postać cyniczna jest postacią, która jest bardzo łatwo rozpoznawalna. Ale jest jeszcze druga postać, jest to postać, która może być nazwana postacią takiego faryzeizmu chronicznego, faryzeizmu permanentnego, faryzeizmu, który tutaj lubimy nazywać długoletni. Jestem długoletni, tak? Jestem długoletnim członkiem Kościoła. W tym sensie już długo jestem letnim członkiem Kościoła. Jest to rodzaj faryzeizmu takiego trwałego, permanentnego, długiego. Takiego, w którym ja jakby nawracająco czy powtarzająco się długotrwale jestem w takim stanie. Możemy powiedzieć tak. W w tym takim nie w cynicznym faryzeizmie, tylko takim właśnie chronicznym, który mi zaczyna towarzyszyć, w tym faryzeizmie mogą występować też pewne postawy, które są zaskakujące. Na przykład może występować coś takiego, że ja sobie nie do końca uświadamiam, prawda? Może być tak, że ja sobie uświadamiam mój faryzeizm mniej lub bardziej, gram kogoś, udaję kogoś, jestem pobożny przed ludźmi po to, żeby sobie zdobyć właśnie zaszczyty, szacunek, umiłowanie, no różne cuda. Dziewczyna gra przed chłopakiem, chłopak gra przed szefem gdzieś w pracy, ktoś gra w domu dobre dziecko, ktoś gra wspaniałego przyjaciela, no wiecie. Ktoś gra siostrę miłosierdzia, ponieważ coś dzięki temu osiąga, tak? Coś, jakąś korzyść tego ma. Albo o tym wie, albo może mieć stan nieuświadomiony, to znaczy mniej lub bardziej uświadomiony. Ja nie chcę tego mówić, bo myślę sobie, że tutaj mogłaby to Grażynka zrobić znacznie lepiej i powiedzieć o tych stanach, wiecie, takich, gdzie... Ostatnio mi powiedziała takie zdanie, że... Poczekaj, jak to było, żeby sobie tego nie skłamać. Że jest wielu nieprzebadanych ludzi, tak? Jak to było? Niezdiagnozowanych. Jak mówię, nieraz sam zastanawiam się nad pewnymi zjawiskami, ona mówi, jest wielu niezdiagnozowanych. Więc w tych kategoriach chcę powiedzieć tak, no jesteśmy wszyscy świadomi tego, że może występować coś takiego jak brak zdiagnozowania. Tak? Mogę myśleć o sobie, że jest ze mną wszystko w porządku, a potem się okazuje, że nie bardzo. Może być ten poziom świadomości jakby zupełnie mały, to znaczy mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. A może być zupełnie dłuższy, to znaczy zaczynam uświadamiać sobie, że jestem po prostu obłudnikiem, tak? Że udaję kogoś. I nie chcę tutaj tych wątków przywoływać, ale wiemy coś takiego, że faryzeństwo jest dlatego niebezpieczne, bo on jest jak, przepraszam, nie wiem jak to nazwać, jak wrzód, który się wkleja w duszę, jak wrzód, który się wkleja w sumienie. I on tam po prostu zaczyna pracować w tym sumieniu i zaczyna to sumienie psuć. I je psuje, on najpierw jest z zewnątrz, później zaczyna się coraz bardziej wgryzać, potem ta maska zaczyna coraz bardziej przylegać do twarzy, a potem człowiek już myśli sobie, że właśnie taki jest. Co jest główną przyczyną faryzeizmu? Główną przyczyną jest brak zgody na prawdę o mnie. Prawda o mnie, o mnie jako osobie religijnej. Ja się nie chcę zgodzić na prawdę o sobie samym, że nie żyję tak, jak głoszę i jak wierzę. A więc faryzeusze, to co widzimy w Nowym Testamencie, to ludzie, którzy głoszą ludziom różne rzeczy i mówią im tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba, a palcem nie tkną, mówi Pan Jezus. Mówią innym o wysokich standardach, o tym, że muszą ludzie zmienić swój sposób życia, że ten jest zły, że ten motłoch jest cały zły i mówią wszystko, co trzeba. Jezus mówi, słuchajcie, co mówią, on tak nawet wprost mówi, słuchajcie, co go uczą, weźcie sobie do serca, ale nie patrzcie na to, co robią, tak? Ponieważ to, co robią, to, w jaki sposób postępują, jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, co mówią. A więc na czym polega jakby faryzeizm, co jest główną przyczyną faryzeizmu, jest brak prawdy o mnie samym, jakim jestem, jest brak prawdy o tym, w jaki sposób ja widzę ten system wartości, w jaki sposób ja do niego potem się odwołuję. Bo każdy człowiek może mówić wspaniałe słowa o tym, jakim należałoby być, natomiast my cenimy nie tych, którzy mówią, a tych, którzy czynią. I mówimy tak, że nie po słowach, ale po owocach się poznaje człowieka. Nie po słowach i pięknych kazaniach, ani pięknych modlitwach, ani innych pięknych rzeczach, tylko po owocach. A te owoce są takie, jak widać. To jest i cierpliwość, i łagodność, i miłosierdzie, i życzliwość, i dobroć, i inne rzeczy. Siostry, bracia, właściwie zabrnęliśmy w tym miejscu do tego tekstu z powrotem, bo tutaj taki wykład o faryzeuszach, no dobra, w porządku, tylko jak to się ma do tego wszystkiego, co przeczytaliśmy na początku o Pawle. Paweł jest faryzeuszem. Moglibyśmy to przywołać i tutaj będę prosił teraz koleżankę Martę, żeby nam już pomogła. Teraz tak szybciutko, tak? Wszystko było szybciutko, a teraz to będzie w ogóle szybciutko. Paweł przedstawia siebie jako faryzeusza. Mówi tak, obrzezany dnia ósmego, to jest list do Filipian 3:5-7, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz. Co do żarliwości, co do gorliwości, prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez żadnej nagany. Wszystko to uznałem za stratę, za szkodę. Jedynie Chrystusa uznałem za zysk. Całe swoje pochodzenie, swoje poznanie, swoją pychę, ale także swoją sprawiedliwość, doskonałość, wszystko to uznałem za śmieci. Wobec Jezusa Chrystusa, który objawił mi prawdę o sobie i prawdę o mnie, który mnie wyzwolił z tego ustawicznego oddzielania się od ludzi, tego ustawicznego budowania murów, tego ustawicznego kopania fos, tego ustawicznego zakładania pułapek. Chrystus mnie od tego uwolnił. Taki, mówi, tak się urodziłem. Izraelczyk, Hebrajczyk, Beniaminita i faryzeusz. Czy Paweł był faryzeuszem tylko przed nawróceniem? Tu będę chciał jeden fragment z Dziejów. Ten tekst z Dziejów z 7 rozdziału 59 i 60 wiersza oraz początku 8 rozdziału mówi o ukamienowaniu Szczepana i mówi tylko tyle, że Paweł się na to ukamienowanie zgadzał. Wiemy, że Szczepan został ukamienowany głównie przez to środowisko faryzeuszów. To jest troszkę inne prześladowanie niż wcześniejsze. Tu faryzeusze zabrali głos, ponieważ to, co Szczepan mówił, bardzo ich oburzyło. I tutaj widzimy Pawła, który jest zaangażowany w proces i który odpowiada za śmierć Szczepana. A więc Paweł przed nawróceniem jest gorliwym faryzeuszem. Jest gorliwym zwolennikiem tego nurtu w judaizmie. I wiemy, że z tego powodu właśnie podjął tę swoją misję do Damaszku, aby tam, mając glejty, mając papiery, chwytać tych, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem i brać ich do więzienia lub przeprowadzać do Jerozolimy, skazywać i mówi o sobie, że jest człowiekiem, na którego rękach płynie krew chrześcijan. Czyli nie tylko ich wsadzał do więzień, nie tylko ich bił, ale także był przyczyną ich zabójstw i mordów religijnych. Był więc człowiekiem, który jakby jest najlepszym typem, przykładem faryzeusza, najgorszego z możliwych, mianowicie faryzeusz fanatyk. Faryzeusz fanatyk to jest taki, taka odmiana chrześcijańska, odmiana islamisty terrorysty. Takiego fundamentalisty islamisty, który jest terrorystą, który myśli o tym, że wysadzając siebie w metrze, wysadzając siebie w autobusie, na przystanku tramwajowym, wysadzając siebie na bazarze, będzie pełnił wielką służbę Bogu i mordując innych niewinnych ludzi, pójdzie do nieba i tam będzie zażywał rozkoszy. Tak mu mówiono, a on jest przekonany. Tak? On nie jest może faryzeuszem w naszym pojęciu, bo on nie jest obłudny, ale jest fanatykiem, który jest po prostu przekonany o swoich racjach. Fanatykiem, którego nie da się niestety leczyć, ponieważ jest to ten rodzaj choroby duszy. I tutaj, gdy patrzymy się na faryzeusza, takiego jak Paweł, Paweł jest przekonany o tym, że tylko jego droga jest słuszna, tylko jego sposób widzenia jest właściwy. On widzi, tak? I widzi, że chrześcijanie to ludzie, którzy zaśmiecają judaizm. I należy ich po prostu... Co robi się ze śmieciem, prawda? Chwasty się wyrywa, jak mówił pewien znany bohater pewnego filmu kultowego. Gdy czytamy ten tekst z rozdziału 15 z kolei, to on mówi o faryzeuszach, którzy się nawrócili i byli w kościele. W 15 rozdziale, Marta, gdybyś mogła, tak? W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 5 wierszu czytamy, lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszy mówili, trzeba ich obrzezać i tak dalej. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że do kościoła przychodzą ludzie, którzy są nawróconymi faryzeuszami. I oczywiście ten tekst jest tekstem historycznym. Chodzi o autentyczną szkołę faryzeuszy, która przychodziła do kościoła. Ale ja myślę sobie tak. My, ludzie religijni, my często z różnym doświadczeniem już religijnym przychodzimy do kościoła, będąc też ze stronnictwa faryzeuszy. Uczono nas różnej obłudy i tak dalej. Mamy różne maski, mamy różne postawy, z którymi należy skończyć. I w tym sensie Kościół jest także miejscem, gdzie się faryzeusze świetnie czują. Wiem, bo sam się dobrze czuję. I może następny... Jak tak posłuchają tego moi znajomi na internecie, to już powiedzą, że już wiedzą, czemu tak właśnie takie rzeczy wygłaszam. 23 rozdział Dziejów Apostolskich, piękny tekst, który mówi o Pawle, ale on inaczej o nim teraz mówi. Teraz musimy to przeczytać. Słuchajcie, To jest tekst rewelacyjny, który nam zupełnie w innym świetle Pawła postawi. To jest tekst, który mówi tak. Paweł stał w Sanhedrynie, toczył się proces przeciwko nim, oskarżono go o bluźnierstwo, zebrał się Sanhedryn. W Sanhedrynie były dwie siły, Saduceusze, czyli zwolennicy stronnictwa kapłańskiego, i Faryzeusze. I oni zawsze się ścierali między sobą. I Pawła do odpowiedzi wezwali. Tam nawet dostał wtedy w twarz za to, że tam jakoś tak nie wyglądał fajnie. Podobno nie wyglądał fajnie, więc dostał w twarz. Nie wiadomo za co. Dostał w twarz. On się tam nawet odgroził i powiedział, co ty robisz, ścianą pobielana. A mówią, arcykapłanowi złożę rzecz. O, przepraszam. I tak dalej, nie? I wtedy, gdy on widzi to napięcie, Paweł świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Tak. Ola Boga. Albo inaczej. Mężowie bracia. Ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, i jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, nastąpił rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. A saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali zawzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku. A może mówił w nim duch albo anioł? Ot, Paweł dokonał czegoś rewelacyjnego. Mianowicie, gdy toczyła się przeciwko niemu sprawa, stanął pomiędzy nimi, widząc, że jedni są saduceuszy, drudzy z faryzeuszy, powiedział: ja jestem faryzeusz, syn faryzeuszów, i sądzono mnie za to, że jestem faryzeusz. I za to, że wierzę w zmartwychwstanie, że wierzę w anioły, i za to mnie sądzono. Możemy powiedzieć tak, ot, bardzo przebiegły człowiek. Ale muszę sobie zadać pytanie, sobie i wam, i wy może też tak zadajcie sobie to pytanie, mianowicie, czy Paweł miał rację, słuszność, czy to była prawda, gdy mówił o sobie, ja jestem faryzeuszem. On nie mówi tylko, że był faryzeuszem, ale mówi, że jestem. Jest to zaskakująca prawda o apostole. Myśleliśmy o tobie, Paweł, znacznie lepiej. Teraz chyba zaczniemy słuchać bardziej Grażynki, co ona myśli o tobie, Paweł. Bo wiedzieliśmy, że jesteś człowiekiem bardzo aktywnym, bardzo mądrym, ale teraz widzimy, że ty też jesteś faryzeuszem. A jeśli jesteś faryzeuszem, to może to nie jest najlepsze. Chcę zadać to pytanie wam, siostry, bracia. Czy Paweł przestał być faryzeuszem? Czy samo słowo faryzeusz jest już synonimem grzechu? Nie. Choć dzisiaj dla nas brzmi okropnie. Paweł jest faryzeuszem w tym sensie również, że jego sposób widzenia teologii, jego sposób czytania Biblii jest sposobem czytania faryzeuszy. A z drugiej strony, że on ma jakby pochodzenie z tego środowiska, on je zna. I chcę jeszcze raz powiedzieć, siostry, bracia, Nowy Testament w większej części jest napisany przez człowieka, który pochodzi z faryzeuszów i który sam o sobie mówi, jestem faryzeuszem. Oczywiście to nie znaczy, że dlatego w Kościele jest tyle faryzeizmu. Ponieważ faryzeizm, który pokazuje Paweł, który objawia Paweł, jest inny od tego wszystkiego, co znamy. I jaki on jest? I chciałbym tutaj ostatni tekst przywołać z Dziejów Apostolskich 26 rozdziału od 15 do 18 wiersza. Paweł mówi tam o tym widzeniu, które czytaliśmy na początku. Mówi tak, gdy padł, zadał pytanie, kto jesteś, Panie? Zapytałem, a Pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię poślę. Abyś, i czytajmy teraz wyraźnie, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Wysłałem Cię po to, abyś otworzył im oczy. To jest ciekawy zwrot, słuchajcie, bo Jezus mówi to do Pawła. Nie Paweł do Jezusa. Jezus mówi do Pawła, posyłam Ciebie po to, żebyś otwierał ludziom oczy, żebyś ich wyciągał z ciemności do jasności. To jest wezwanie, przed którym każdy z nas stoi. Ale zaskakujące jest to, co czytaliśmy tam na początku. Mianowicie Paweł, to jest ten pierwszy tekst. Paweł, gdy skończył widzieć Chrystusa pod Damaszkiem, wtedy wstał, czytamy, otworzył oczy i co zobaczył? To, co jeden z bohaterów seksmisji. Ciemność widzę, ciemność widzę. On otworzył oczy, zobaczył, tam jest napisane. Otworzył oczy i jak otworzył oczy, zobaczył ciemność. Jak to słyszałem ostatnio, zobaczył to, co ma w mózgu wreszcie. Jak zamknę oczy, to widzę, co ma w mózgu. On zobaczył to, co ma w mózgu. Ale zobaczcie, że wcześniej szedł, miał otwarte oczy, widział, wydawało mu się, że widzi. Rozumiesz? Wydawało ci się, że widzisz. A potem nagle spotykasz Chrystusa i następuje coś takiego, co zaskakuje mnie, co zaskakuje ciebie, mianowicie tracisz wzrok. Wszystko, co do tej pory było dla ciebie ważne, staje się zupełnie niezrozumiałe, nie rozpoznajesz. Zaczynasz nie rozpoznawać wielu rzeczy, które były do tej pory ważne. Chcę na ten wątek jeszcze może w przyszłości zwrócić waszą uwagę, ale to jest przepiękny wątek, bo on pokazuje, że można widzieć, albo inaczej, że można patrzeć i nie widzieć. A można stracić wzrok i zobaczyć. Przypomina mi się tutaj taka przepiękna scena, którą znajdujemy w Ewangelii Łukasza, gdy dwaj idą do Emaus. Pamiętacie, tam jest ta sama historia. Tam jest tak, idą i rozmawiają. Rozmawiają z Jezusem, mówią do Niego, a my myśleliśmy, że tego właśnie On, że On będzie tym Mesjaszem, a już trzeci dzień, a my nie rozumiemy, idą i z Nim rozmawiają. I tak patrzą się na Niego, rozmawiają i co? I nie widzą. Po czym zasiadają do wieczerzy i rozpoznają Go po łamaniu chleba. Ale gdy Go rozpoznali, to tam jest napisane i co się stało? Gdy złamał chleb i oni patrzą, a to są Jego ręce zranione i patrzą, to jest On, to co się wtedy robi? To co się dzieje? Zniknął im z oczu. Zobaczcie, ta dziwna zasada, że wydaje ci się, że widzisz, i nagle okazuje się, że przychodzi Chrystus w twoje życie i następuje jakaś radykalna zmiana. I Paweł przestaje widzieć, nie widzi na 3 dni. Ta ślepota Pawła jest bardzo charakterystyczna. Musisz przestać widzieć, zanim znowu zobaczysz to, co Bóg chce ci objawić. Musisz dać się poprowadzić komuś, kto cię weźmie za rękę, kto cię nauczy na nowo patrzeć. Jest taki tekst, może ten nie był ostatni wcale, ponieważ wygląda na to, że jest jeszcze jeden chyba ostatni. Jest taki tekst, w którym Bóg mówi do Piotra, który tak samo jak Paweł, bo słyszeliśmy o tym tydzień temu, tak samo jak Paweł, ma te same kompleksy, tak samo widzi ludzi jako sposób na swoje jakby odreagowania. On też nie patrzy właściwie. Widzimy, co Bóg w pewnym momencie Piotrowi pokazał, co mu pokazał. Mówi tak, wiecie, że zabronione jest nam Żydom, 10 rozdział, 28 wiersz Dziejów Apostolskich, przebywać, przestawać cudzoziemcem lub do niego przychodzić. Lecz Bóg mi co zrobił? Pokazał. Bóg mi otworzył oczy. Zrobił to poprzez wizję, tak, o której dzisiaj pięknie mówiła Kasia. Zrobił to w ten sposób, że stępowały po kolei wielkie obrusy pełne zwierząt i głos, który mówi zabija i jedz. Co zrobił właściwie Piotr? On się ciągle zapierał, mówił nie, 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 aż wreszcie zrozumiał, o co chodzi. A o co chodzi? Chodzi o to, żebyś żadnego człowieka nie uważał za skażonego, za nieczystego. Żebyś się nauczył patrzeć na ludzi inaczej, niż do tej pory się patrzyłeś. Ponieważ do tej pory patrzyłeś się na ludzi jako na tych, którzy są niebezpieczni, jako na tych, którzy ci zagrażają, jako na tych, którzy są jak rzeczy, dzięki którym możesz iść dalej. Zacznij się patrzeć na ludzi jako na ludzi, tak? Zacznij się patrzeć na człowieka jak na człowieka. Nie jak na kogoś, kto cię ogranicza, kto jest dla ciebie przeszkodą, kto jest powodem twojego samopoczucia. Bardzo często tak jest. Nasze doświadczenie chrześcijańskie tak mówi. Przyczyną naszych problemów, przyczyną naszych egzystencjalnych niepokojów, przyczyną różnych naszych stresów są inni ludzie. Mogą to być rodzice, mogą to być nauczyciele w szkole, mogą to być koledzy, koleżanki. Przyczyną wszystkiego są inni ludzie. Tak nam się mówi. A my chcemy powiedzieć nieprawda. Przyczyną jest Sposób patrzenia na innych ludzi. Jest taka definicja miłości, która mi się bardzo podoba. Między kobietami a mężczyznami
Różnie się miłość definiuje. Pamiętam kiedyś nabożeństwo, które mieliśmy tu w czwartek, pamiętam, że okazało się, że każdy z nas zupełnie inaczej zdefiniował. Generalnie definicja miłości będzie różniła się w zależności od tego, czy wypowiada się będzie mężczyzna czy kobieta. Ta będzie zwracała uwagę bardziej na sferę uczuć, emocje, uczucia, dobre samopoczucie. Ten będzie zwracał uwagę na intelekt, wolę. Rozumiecie? Czy miłość to uczucie? Możemy powiedzieć, towarzyszy temu uczucie, tak? Każdy, kto był zakochany, wie. Ale czy miłość to decyzja, wola? Słyszałem ostatnio taką definicję, która mi się szalenie spodobała. Miłość to jest otwartość. Otwartość na drugiego człowieka. Miłość to jest coś, co nam towarzyszy jako cudowne uczucie. Miłość to jest nasza decyzja. Miłość to jest nasza wola. Miłość to jest to wszystko, tak? Jeżeli zdefiniowalibyśmy miłość tylko w sferze intelektu, aktu woli lub uczuć, jeżeli byśmy tylko to zamknęli do tych sfer, albo byśmy powiedzieli wręcz, że miłość to uczucie, miłość to, albo miłość to wola, albo miłość, i byśmy się kłócili, to byśmy nigdy nie doszli do porozumienia, tak? Miłość jest tym wszystkim. Miłość jest po prostu przepiękną rzeczywistością, która działa na całego człowieka, na jego emocje, na jego uczucia, ale też na jego intelekt, na jego wolę, na wszystko. Ale nade wszystko miłość jest otwartością na drugiego człowieka. Bo zobaczcie. Mówi córka do mamy: mamo, porozmawiaj ze mną. Ona mówi: teraz nie mam czasu. Ona mówi: ty nigdy nie masz czasu. Ona mówi: ja dla ciebie haruję, tyram, prasuję, sprzątam, gotuję, a ty mówisz, że co, że nie mam dla ciebie czasu, a wszystko to, co robię, robię dla ciebie. Słyszeliście kiedyś taką dyskusję? Można być człowiekiem, który jest bardzo, ale to bardzo jakby zaabsorbowany drugą osobą. Prasuje, sprząta, odkurza, gotuje, robi wszystko i nie jest otwartą. Ucieka od rozmowy, nie chce rozmawiać, nie chce się otworzyć, nie chce usłyszeć. Tak? Chcę powiedzieć tak, siostry, bracia. To, co przyniósł nam święty Paweł jako największe objawienie i to, co nam przekazał od Jezusa Chrystusa, to, że ten Jezus Chrystus, który jemu zamknął oczy po to, żeby mu otworzyć je na nowo, żeby jako faryzeusz nie odgradzał się od ludzi, ale żeby był jak Bóg, który nie ma nic wspólnego z grzechem, ale ma wszystko wspólne z człowiekiem. Nie ma żadnej sytuacji, w której Bóg by powiedział: słuchaj, nic się nie stało, sobie grzesz i rób co chcesz. Bóg mówi wyraźnie: grzech jest grzechem, zło jest złem. Ale jednocześnie jest tak blisko każdego człowieka, że jest bliżej mnie niż ja sam siebie. I Paweł mówi tak: rozpoznałem, że cały mój faryzeizm był zamknięciem się na innego człowieka, tak? Że ja nie widziałem ludzi jak ludzi, ja widziałem ludzi jak rzeczy. Mi chrześcijanie przeszkadzali, uważałem ich za śmieci, należało ich wyplenić, należało ich zniszczyć, ponieważ oni zbrudzili naszą rasę. A tymczasem Bóg mówi do niego tak: zacznij postrzegać ludzi wolnych od skażeń, człowieka uważać za czystego, za zdolnego do tego, żeby go otoczyć miłością, otworzyć się na niego. To otworzyć się na niego to coś więcej jest tylko niż postanowić i zdecydować: będę ci prała, będę ci sprzątała, będę gotowała, będę ci przynosił pieniądze. Będzie przynosił mi pieniądze, znamy to. Wiemy, jak to wygląda w domach, prawda? Ona mówi: ja tylko haruję i nie mam nic, a on mówi: a ja przynoszę wszystkie pieniądze, prawda, i też nie mam nic, prawda? I obie strony są mocno niezadowolone. Dlatego? Dlaczego? Ponieważ kiedyś byli otwarci na siebie. Ponieważ kiedyś dla siebie żyli i umieli się na siebie patrzeć w inny sposób. A dzisiaj całą miłość zamienili wyłącznie na buchalterię. Musi się wszystko zgadzać, prawda? A to nie jest buchalteria. I Paweł przychodzi i mówi tak: nigdy, ale przenigdy nie patrz się na człowieka jak na rzecz, jak na sposób odreagowania, jak na przedmiot. ponieważ nie zostałeś stworzony po to, żeby drugiemu człowiekowi służyć, gotować, prać, sprzątać, zarabiać na niego. Zostałeś stworzony po to, żeby być otwarty. Zobaczcie na Pana Boga. Co go charakteryzuje? Co go cechuje? Czy Bóg mówi, zobacz, ja dla Ciebie ten cały świat stworzyłem, a Panie Boże, czy mógłbyś, nie zawracaj mi głowy, zobacz, ile ja mam spraw na głowie. To, co charakteryzuje Boga, to, że gdy do Niego idę i gdy się modlę, On nigdy nie mówi, wpadnij do mnie jutro, bo dzisiaj jestem zajęty. Mam akurat kwestię wojny w Afganistanie, tak? Tam się ważne rzeczy dzieją. Czy kiedyś słyszeliście coś takiego? Kiedy przychodzę do Boga, On zawsze ma dla mnie otwarte ramiona, On ma czas, tak? Jaki jest Bóg? Bóg jest otwarty. Jest otwarty również w tym sensie, że jest otwarty, żebym o Nim mówił, żebym Go pytał. Jest otwarty na mnie, tak? On jest otwarty, żebym Go rozpoznawał i On jest gotowy na to, żebym wchodził w Jego relację z Nim coraz bliżej, ale On też czegoś ode mnie chce. Czego? Oczywiście ja mogę do Niego wpaść na chwilkę i powiedzieć, Panie, czy jesteś warty? Tak. Czy masz czas? Tak. To chciałbym, żebyś mi załatwił kilka rzeczy. A potem zabieram się i uciekam. A On czego chce ode mnie? Załatwić mi kilka rzeczy? Może tak, z miłości do mnie zrobi różne rzeczy. Ale tak naprawdę chcę tego, żebym się zatrzymał i żebym z Nim był. Bo tak naprawdę najistotniejszą rzeczą w relacjach naszych, między nami a Bogiem, jest to, żebym mógł być blisko i tę otwartość, którą On ma, żebym i ja nauczył się mieć. Bo to nie jest coś, co masz wpisane od zawsze. Otwartość nie jest postawą, którą masz i która jest Ci bliska. Otwartość jest czymś, co jest zupełnie Ci obce. Mi obce, tak? Co jest nam obce. My lubimy się przybierać w długie, powłóczyste szaty, okrywać się udawaniem, udawać kogoś, zamykać się, dystansować. Bóg mówi, ja jestem otwarty. I nie chcę, żeby było tak, że... Co by było, gdyby Bóg był takim faryzeuszem, jak ci, których znamy? Żeby Bóg się oddzielał od ludzi w taki sposób, jak oni się oddzielają, murami, przepisami, jak my się oddzielamy. Co by było? Nie wiem. Wiem, że nas by nie było. Bóg mówi, chcę, żebyś był otwarty, bo wtedy zaczniesz widzieć, wtedy zaczniesz oglądać, wtedy przestaniesz być sędzią, wtedy przestaniesz wydawać wyroki. On po prostu chce, żebyś zaczął patrzeć na ludzi jak na czystych, jak na ludzi nieskażonych. A jeśli widzę ich skażonych i nieczystych, to chcę powiedzieć, wiesz czemu? Wiesz czemu ludzi widzisz jako skażonych i nieczystych? Ponieważ twój wzrok jest skażony i nieczysty. A człowiek, który ma skażony i nieczysty wzrok, wszystko widzi skażone i nieczyste. Jeżeli więc widzisz ludzi skażonych i nieczystych, jeżeli jesteś ciągle w stanie wojny, permanentnej wojny ze wszystkimi, jeżeli ciągle walczysz o coś, jeżeli ciągle musisz komuś coś udowadniać i musi wyjść na twoje, to wiedz, że ciągle nie widzisz. Ciągle masz kłopot z oczami. Ale Chrystus przyszedł po to, żeby ten kłopot usunąć. I zaprosimy Go dzisiaj, żeby ten problem usuwał w nas. Poprośmy, żebyśmy przestali ludzi dostrzegać jak skażonych i żebyśmy umieli otworzyć się na innych, bo tylko w ten sposób zaniesiemy ludziom autentyczną Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Amen.